Dzisiaj odwiedzamy Stowarzyszenie Ochrony Sów, ponieważ stowarzyszenie jest ogólnopolskie, to siedziba jest tam, gdzie akurat zamieszkuje prezes, a prezesem jest zielonogórzanin pan Sławomir Rubacha. Dlaczego dopiero w tegorocznym wykazie Organizacji Pożytku Publicznego znaleźliście się, choć działacie już dobrych kilkanaście lat?
Tak, to prawda, nasza organizacja działa już od 2007 roku. Siedziba wcześniej była w województwie świętokrzyskim, tam zamieszkiwał prezes, natomiast od kilku lat, w związku z tym, że ja przejąłem stery tej organizacji, więc postanowiliśmy zmienić siedzibę na Zieloną Górę. Zdecydowaliśmy się też w zeszłym roku, chociaż już nam to świtało od kilku lat, żeby zostać organizacją pożytku publicznego, ale no dopiero w zeszłym roku zdecydowaliśmy w zarządzie, że przystąpimy do tego, że tak powiem, projektu i, no i tak się stało.
O OPP, o 1% jeszcze porozmawiamy, natomiast ja się spodziewałem raczej, że siedziba tego typu organizacji powinna być tam, gdzie jest najwięcej podmiotów badawczych, że tak powiem, czyli tych sów po prostu.
Sowy tak naprawdę są wszędzie, tylko że w związku z tym, że jest to bardzo trudna grupa ptaków, jest mało zauważalna ze względu na charakter ich aktywność, czyli głównie w nocy, jest mało zauważalna przez zwykłych ludzi. Natomiast sowy tak naprawdę są wszędzie, mamy je również w Zielonej Górze, także tutaj nie ma jakby reguły. To jest bardziej siedziba, zdecydowaliśmy się przenieść na Zielonej Góry z tego względu, że w związku z tym, że jestem prezesem i wszystkie kwestie takie formalne i tak spoczywają na prezesie, więc logistycznie jest to zdecydowanie łatwiej. Natomiast samo województwo lubuskie, jeśli chodzi o sowy, to mamy bardzo świetne tereny. To jest między innymi Dolina Warty i Noteci, gdzie mamy według mnie największe zagęszczenia niektórych gatunków sów nawet w skali Europy.
Jak się działa w takim stowarzyszeniu? Kto je tworzy? Skoro jesteście stowarzyszeniem ogólnopolskim, skoro tymi sowami zajmujecie się na obszarze całego naszego kraju, w jaki sposób wymieniacie się informacjami, w jaki sposób współdziałacie ze sobą w swoich projektach?
No, sama organizacja w tym 2007 roku powstała z inicjatywy kilkunastu fascynatów, ornitologów generalnie, między innymi byłem tam i ja, którzy stwierdzili, że trzeba coś więcej robić w kwestii sów. No i tak, no, znamy się z różnych obozów ornitologicznych, no, może jeszcze te 15 lat temu to nie było tak popularny internet, jak jest teraz, ale mimo wszystko już wtedy to działało, więc siłą rzeczy znaliśmy się z różnych akcji, z różnych badań sów. Stwierdziliśmy, że należy zawiązać taką organizację po to, żeby skuteczniej chronić właśnie tą grupę ptaków, dlatego że jest taka konieczność. Teraz jest o tyle łatwiej, kontaktujemy się poprzez internet, organizujemy różne obozy w różnych regionach Polski. Także to jest grupa, no, członków jest około 80, natomiast tak jak w każdej organizacji, jest grupa, która tak, no, prężnie działa. Inne osoby albo wspierają nas poprzez opłacanie składek, albo jakimiś innymi kwestiami, typu, no nie wiem, przekazanie jakichś zdjęć sów i tak dalej, które często nam przydają się do różnych publikacji, czy na naszą stronę internetową, czy facebookową. Także do naszej organizacji tak naprawdę każdy może przystąpić, kto interesuje się sowami, natomiast no jest tam w statucie taki jeden zapis, który powoduje, że osobom, które nie znają naszego kręgu, trudno jest się dostać, dlatego że w deklaracji członkowskiej należy wpisać dwie osoby wprowadzające do naszego stowarzyszenia, czyli już aktualnych członków. I czasami to jest nie do przejścia, aczkolwiek my praktycznie co roku, no teraz z wiadomych względów jest to bardzo utrudnione, ale praktycznie każdego co roku organizowaliśmy różne obozy, czy wiosenne, czy jesienne. Ogłaszaliśmy to na forach różnych, także zjeżdżali do nas się ludzie z każdego regionu Polski i no i tam można było się poznać, po prostu pokazać, co robimy, przekazać naszą wiedzę. Również co dwa lata organizujemy konferencje sowiarskie. Jest to też taki sposób na poznanie nas, przybliżeniu tematu sów. Praktycznie każda konferencja odbywała się w innym regionie Polski, więc również no, przyjeżdżało bardzo dużo osób na takie zjazdy. Takie konferencje organizujemy co 2 lata, przy czym no, ten rok jest właśnie taki, który powinniśmy zorganizować, ale nie wiadomo, czy to się nam uda ze względu na pandemię. No zobaczymy. Także no, ten rok jest taki utrudniony na poznawanie nowych ludzi. Natomiast myślę, że od przyszłego roku wrócimy już do takiej klasycznej formy naszej.
Tak, teraz pytanie o to, czym naprawdę się zajmujecie, bo troszeczkę pan wspomniał o konferencjach, o spotkaniach, takich relacjach międzyludzkich, zwykłych, prostych osób, które interesują się sowami konkretnie. Ale nie jesteście li tylko grupą osób, które kochają sobie zrobić zdjęcie z sową albo samej sowie. Zajmujecie się sowami jako problemem dużo szerzej.
To prawda. Ja powiem szczerze, że nawet ja bardzo nie lubię robić zdjęć i pomimo tego, że zajmuję się sowami wiele, wiele lat, to mam ich mało. Natomiast główne nasze takie zadania to jest edukacja. Tutaj no, prym wiezie koleżanka, która mieszka w Gdańsku, tak więc okolice Gdańska, Trójmiasta, no i całe Pomorze jest naprawdę tam, jeśli chodzi o tą kwestię edukacji, bardzo mocno przez nią opanowane. Kolejny temat, coś co mnie najbardziej interesuje, czyli ochrona. Czynna ochrona sów i kolejny temat to są badania. Również prowadzimy różne badania nad migracją sów. Obrączkujemy te sowy, czy to sowy lęgowe, czy właśnie w trakcie migracji. Natomiast najważniejszym takim dla mnie osobiście, ale nie tylko moim tematem, to jest właśnie ochrona. Prowadzimy szereg projektów dotyczących właśnie ochrony sów, czy to sów krajobrazu rolniczego, czy sów leśnych. Prowadzimy to w różnych regionach Polski. Mamy kilka projektów tutaj w województwie lubuskim. Mamy też projekt w województwie lubelskim, w województwie pomorskim również. Także no jest to głównie nasze działanie właśnie ochrona, również edukacja i badania. Obecnie prowadzimy 3 projekty. To jest jeden z największych w ostatnich latach projektów ochrony sów w Polsce. Jest to ochrona sów krajobrazu rolniczego w Dolinie Warty i Noteci w województwie lubuskim. Jest to ochrona 3 gatunków sów, to jest pomykówka, pójczka i uszatka. Pomykówka i pójczka są to gatunki stricte związane z człowiekiem, tak więc one zamieszkują wyłącznie osiedla ludzkie, czy to miasta, czy wioski. Uszatka akurat może zarówno mieszkać w lesie, ale również właśnie między ludźmi. Projekt zakłada montaż budek lęgowych w przypadku pójczki i pomykówki, natomiast w przypadku uszatki montujemy kosze lęgowe, takie zwykłe wyklinowe na drzewach, bo to jest gatunek, który zajmuje gniazda innych ptaków, więc natomiast w przypadku pomykówki jest to gatunek, który gniazduje wyłącznie w budynkach, więc montujemy takie budki w budynkach, czy to na stodołach, czy w różnych wieżach, czy to kościelnych, czy ratuszowych. Pójczka akurat gniazduje, może gniazdować w drzewach, w dziuplach drzew, ale montujemy takie budki, dlatego że generalnie w przypadku sów jednym z największych zagrożeń jest utrata siedlisk, czyli takich siedlisk lęgowych. I to jest w przypadku pójczki i pomykówki montaż budek jest jedną z najlepszych form ochrony tego gatunku. Oczywiście one mają też inne problemy, z którymi również walczymy, ale ten projekt akurat zakłada montaż budek lęgowych, a dodatkowo jeszcze zamontowaliśmy kamery online, które niedługo będzie można w internecie sobie obejrzeć życie pomykówki i pójczki. Mamy zamontowane kamery, ale jeszcze tam się nic nie dzieje w tych gniazdach, więc nie jest to jakby ogólnie udostępnione. Jak tylko sowy zaczną okres lęgowy, wtedy udostępnimy to online i będzie można poprzez naszą stronę internetową oglądać ich lęgi, czyli karmienie młodych, wcześniej wysiadywanie jaj i tak dalej, relacje pomiędzy samcem i samicą. Naprawdę jest to świetna sprawa.
Mówił pan o obrączkowaniu sów. Tak sobie myślę, że dzięki temu możecie też fachowo określić Jaki jest stan sów w Polsce? Czy ich przybywa, czy ubywa? Jak wygląda ta ptasia demografia?
Tak, to prawda. Prowadziliśmy parę lat temu, przez 6 lat prowadziliśmy na Mierzei Wiślanej taką akcję, akcja sów Mierzei. W trakcie 2 miesięcy jesiennych chwytaliśmy sowy podczas migracji, ale to akurat pokazuje bardziej stan populacji ptaków, które jedynie przylatują przez Polskę, a tak naprawdę gniazdują gdzieś tam na Syberii czy w Skandynawii. Natomiast od kilku lat głównie obrączkujemy sowy podczas migracji, ale na śródlądziu, czyli ja to robię na przykład tutaj w województwie lubuskim, kolega Wojtek w województwie lubelskim i mocno obrączkujemy właśnie na dużą skalę pisklęta w gniazdach. I tak i na podstawie właśnie obrączkowania, kontroli gniazd jesteśmy w stanie stwierdzać, w którą stronę to idzie. W przypadku sów jest podobnie jak w przypadku innych populacji, nawet człowieka, czyli są niżej i wyżej demograficzne, że tak powiem. Czyli są takie fluktuacje, sowy są mocno uzależnione od pokarmu, czyli od gryzoni. Sowy są wielkimi sprzymierzeńcami człowieka w walce z gryzoniami. I podobnie właśnie u gryzoni wygląda taka sytuacja, że jedne lata są bardziej płodne dla nich, inne mniej i na to reagują również populacje sów. I również na podstawie obrączkowań, obserwacji siedlisk jesteśmy w stanie stwierdzać, w którą stronę te trendy populacji idą. I niektóre gatunki sobie radzą z presją człowieka, bo tutaj nie ma co mówić, głównie człowiek odpowiada za zanik populacji, no ale z niektórymi jest gorzej, dlatego staramy się im pomóc właśnie poprzez tego typu projekty.
Ja właściwie naszą rozmowę powinienem był zacząć od tego pytania, dlaczego sowa?
Bo jest pięknym ptakiem po prostu, a tak mi się wydaje, że im się po prostu należy. Należy im się bliżej przyjrzeć, bliżej ich chronić z tego względu, że one naprawdę robią wielką robotę dla nas. My tego nie zauważamy na co dzień, dlatego że sowy mają głównie aktywność nocną, nie wszystkie gatunki, ale głównie aktywność nocną. Natomiast to, w jakiej ilości one zjadają gryzoni, a jeszcze jest udowodnione w związku z tym, że gryzonie są rezerwuarem krętka boreliozy, udowodnione zostało, że w miejscach, gdzie występuje więcej sów i ptaków drapieżnych, tych dziennych, które żywią się gryzoniami, jest mniejsze zachorowanie na boreliozę. Więc właśnie to jest powód, że im się po prostu to od nas należy, żeby je chronić. A też po prostu są dla mnie po prostu piękne. Ja od zawsze jestem ornitologiem od szkoły podstawowej i w pewnym momencie zauważyłem sowy i wszedłem w to. To są po prostu piękne, fascynujące ptaki.
Na zakończenie tradycyjnie pytam o fundusze, z których korzysta stowarzyszenie, aby mogło swoją działalność prowadzić.
Poprzez robienie jakichś różnych projektów, realizację różnych projektów, to piszemy projekty, na których dostajemy pieniądze, na przykład z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze. Właśnie w przypadku tego projektu ochrony sów krajobrazu rolniczego w Dolinie Warty i Notecie, to Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Zielonej Górze dał nam 50% pieniędzy na realizację tego projektu. Również gmina Drezdenko, na terenie gminy Drezdenko prowadzimy projekt ochrony sów, również przekazała nam pieniądze. Obecnie też realizujemy projekt ochrony puchacza, także również tutaj Wojewódzki Fundusz z Zielonej Góry przekazał nam pieniądze. Natomiast no to są jakaś tam część, ogromna część, bo 50%, kolejne 50% musimy jakby własnym sumptem zorganizować. To są różnego typu sponsorzy. Mamy jednego sponsora strategicznego, firmę Legarto z Zielonej Góry, ale to również inne osoby prywatne wpłacają. Również prowadzimy też prace jakby zarobkowe, w sensie takim, że jesteśmy koordynatorami monitoringu sów, bo jest monitoring sów krajobrazu rolniczego i monitoring lęgowych sów leśnych. Są to monitoringi wchodzące w skład Państwowego Monitoringu Środowiska koordynowanego przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie. I tego typu rzeczy prowadzimy już od ponad 10 lat. Mamy sieć współpracowników w całej Polsce i na wybranych przez nas powierzchniach są tam liczone właśnie sowy, czy to te rolnicze, czy leśne. No i za to oczywiście dostajemy jakieś tam pieniądze, zarówno współpracownicy, jak i trochę zostaje w naszej kasie. I to są główne nasze działania. Kiedyś też prowadziliśmy inwentaryzację chociażby Puszczy Białowieskiej, tak więc również to była jakby praca zarobkowa. Dzięki tym pieniądzom możemy właśnie realizować projekty ochroniarskie, dlatego że wszystkie tego typu pieniądze musimy przeznaczać na cele statutowe naszej organizacji. No i stwierdziliśmy, że również może uda nam się z tym 1%, dlatego taka decyzja, że w zeszłym roku przystąpiliśmy do organizacji pożytku publicznego.
Przedstawicieli organizacji pożytku publicznego, którzy chcieliby je zaprezentować w tym programie, proszę o kontakt. Sławomir Kordyjalik, do usłyszenia.